Redaktor Bogusław Wróblewski w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Najnowszy numer kwartalnika Akcent leży przed nami. Dzień dobry, Bogusławie.
Dzień dobry.
Ten numer ukazał się na początku lutego, ale jeśli państwo przyjrzą się choćby samemu spisowi treści, to no właśnie, to widać, jak bardzo Akcent trzyma rękę na pulsie. To jest tak, że nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni na pewno Akcent pod twoim kierownictwem, Bogusławie, przywiązuje dużą wagę do tego, co dzieje się u naszych sąsiadów. I to, że akurat ten numer Akcentu, przypomnę, ukazał się w pierwszej połowie lutego, otwierają tłumaczenia Bogdana Zadury, tłumaczenia ukraińskich twórców, to właściwie rzecz dla Akcentu niemal oczywista. Tych ukraińskich akcentów zresztą w tym numerze jest zdecydowanie więcej, ale oczywiście nie wypełniają całego pisma. Zapraszając cię do tego, żebyś najnowszy numer Akcentu naszym zwyczajem przejrzał, chciałam tylko na początku to odnotować, dziękując ci jednocześnie za to, że nasza wiedza o sąsiadach dzięki Akcentowi staje się bogatsza.
No tak, to nie jest pierwszy raz i rzeczywiście na pewno nie ostatni. To nasze zainteresowanie Ukrainą, a nawet mogę powiedzieć wprost przyjaźń z wieloma przedstawicielami ukraińskiej kultury, w szczególności literatury, to ma kilkudziesięcioletnią tradycję i właściwie prawie od początku istnienia Akcentu są pisarze ukraińscy, wielkie dziś nazwiska, jak Mikołaj Jabczuk czy inni, którzy można powiedzieć, że swoją drogę ku Europie zaczynali właśnie od Akcentu pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. W roku 2001 opublikowaliśmy taki gruby tom, który w całości nosił tytuł Czytanie Ukrainy, gdzie była taka próba diagnozy współczesnej literatury ukraińskiej. Ona się prezentowała w tym tomie bardzo wielobarwnie, wieloaspektowo. Wtedy jeszcze ambasadorem Ukrainy w Warszawie był doskonały poeta Dmytro Pawłyczko, zresztą też tłumaczony przez Bogdana Zadurę, ambasador poeta, który nas tutaj odwiedzał w Akcencie kilkakrotnie i który był zafascynowany naszym sposobem podejścia do literatury ukraińskiej i tymi wyborami, których wówczas dokonywaliśmy. Więc to była grupa Bubabu, później grupa Łuchosat, najwybitniejsi poeci ukraińscy. Także to sformułowanie Czytanie Ukrainy wracało kilkakrotnie i wróciło także w tym tomie Akcentu. Czytanie Ukrainy, które oczywiście nie wyczerpuje całej lektury tej kultury. Tutaj mamy taką próbkę najnowszej prozy ukraińskiej w tłumaczeniu Bogdana Zadury, trzech doskonałych autorów. To jest Hałyna Kruk, która na co dzień jest chyba przede wszystkim poetką, ale tutaj publikuje taki niezwykły dziennik z okresu covidowej, pandemicznej kwarantanny tam na Ukrainie. Bardzo bliskie nam myślenie i także pewne procedury takie domowe wypracowane również w Polsce. Takie chwyty, które się stosuje po to, żeby nie ulec presji pandemii. No ale też piękne, takie graniczące z eseistyką kawałki prozatorskie Wasyla Machno czy Roman Małynowski, znakomity prozaik ukraiński, którego zresztą Zadura tłumaczy na większą skalę i będą kolejne książki Małynowskiego. Ale jest też, i bardzo to polecam Państwa uwadze, taki szkic profesora Skurczewskiego z KUL-u, który inspirowany polskimi przekładami prozy ukraińskiej spróbował nakreślić coś w rodzaju takiej panoramy, a także i chyba topografii ideowej tego, co się dzieje ciekawego we współczesnej prozie ukraińskiej. Teraz będziemy się na przykład zajmowali najnowszą książką Oksany Zabuszko, Planeta Piołun, doskonały tom eseistyczny, który niedawno się ukazał i który na pewno w Akcencie będzie omawiany. W tym samym tomie Akcentu pokazujemy również taką ciekawą pracę, którą wykonali socjologowie i studenci warszawscy, którzy przyglądali się funkcjonowaniu kultury w środowisku studentów ukraińskich studiujących na warszawskich uniwersytetach. Można by było to samo zrobić z lubelskiej perspektywy, bo mamy tutaj przecież sporo ukraińskich studentów. Więc to jest jeden z wiodących wątków tego tomu Akcentu. Czy jedyny? No oczywiście nie. Są teksty, które można by było najogólniej określić jako norwidowskie, czy norwidologiczne, lepiej tak powiedzieć. Jest na przykład doskonały esej, niewielki, ale doskonały esej Tomasa Węclowy, Norwid wśród Litwinów. Mało wiemy o tym, że Norwid na Litwie funkcjonuje, choć w sposób ograniczony. No, ograniczony dlatego, że właściwie do ubiegłego roku nie było na Litwie żadnej książki, żadnego wyboru wierszy Norwida po litewsku. Jedną z osób, które go tłumaczyły, był oczywiście Tomasz Węclowa. Powiem Państwu taką ciekawostkę, że nazwisko Norwid może mieć litewski rodowód, chociaż Norwid nie miał żadnych związków z Litwą, ale jego ojciec urodził się na obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego i to słowo Norwid można traktować jako takie złożenie dwóch rdzeni wyrazowych. Pierwszy nor to byłoby po litewsku chcieć i wszystkie słowa od tego utworzone, a wid to jest tak jak po polsku widzieć, czyli Norwid to jest ten, który chce widzieć albo chcący widzieć, mówiąc inaczej. Bardzo by to do Norwida pasowało, taka egzegeza, taka rekonstrukcja tego źródłosłowu. Myślę, że ta znajomość Norwida na Litwie będzie się pogłębiała, do czego zapewne przyczyni się sam profesor Tomasz Węclowa, który tutaj był w Lublinie niedawno, otrzymał taki medal norwidowski przyznawany przez środowisko katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zapewne z inspiracji profesora Józefa Ferta, który jest wybitnym norwidologiem związanym mocno z Akcentem, ale pewnie i wcześniej profesora Stefana Sawickiego, który sporo opublikował na temat Norwida i który promował tę tematykę nie tylko w środowisku kulowskim. Jeśli chodzi o Norwida, to jest w Akcencie taki esej, który warto przeczytać, chociaż nie jest łatwy w lekturze, niezwykły. Dotyczy on, a został napisany przez profesor Milewską, dotyczy on jednego rysunku Norwida, bo Norwid był, jak część z Państwa wie zapewne, był również artystą, plastykiem, rysował i malował, chociaż akurat jego spuścizna malarska słabo się zachowała, tylko kilka obrazów, ale rysunków sporo. To jego dzieła plastyczne zostały nawet niedawno wydane w osobnym albumie przygotowanym przez takie kieleckie wydawnictwo. Jeden z tych rysunków jest swoistym komentarzem do Słowackiego poprzez Króla Ducha. Jeden z motywów Króla Ducha dotyczący Wandy legendarnej został wybrany jako temat tego rysunku i profesor Anna Milewska próbuje zrekonstruować cały światopogląd, który stoi za tym rysunkiem. Po prostu obserwując uważnie, jak ten obraz został rozwiązany, jakie motywy tam dominują na pierwszym planie i w tle, jak zostało rozwiązane położenie postaci i tak dalej, to wszystko niesie ze sobą ważne informacje i pozwoliło jej skomentować cały stosunek Norwida do Słowackiego, ile on z niego zaczerpnął, a także sporo takich ciekawych orzeczeń na temat tego, co łączyło romantyków Norwida jako późnego romantyka i Słowackiego, który przecież zyskał uznanie znacznie wcześniej. Więc na te motywy norwidowskie też bym chciał Państwu zwrócić uwagę. A trzeci taki obszar tematyczny, który wydaje mi się ważny w tym tomie Akcentu, wyznacza esej profesora Jana Lewandowskiego zatytułowany Długie macki pańszczyzny. To jest esej z takim zacięciem historyczno-społecznym. Otóż rok 2021 był rokiem, a szczególnie pierwsza jego połowa, był rokiem takiej intensywnej dyskusji, która się rozpętała, nawet tak mocno bym powiedział, po edycji kilku książek, w tym książki Adama Leszczyńskiego. Jej tytuł to brzmi Ludowa historia Polski, ale właściwie to jest historia pańszczyzny, historia opresji, jaką byli poddawani chłopi w Polsce i co z tego wynikało dla polskiej kultury i dla polskiego życia społecznego. To spowodowało szereg reakcji właściwie w całej prasie kulturalnej, na łamach polityki, na łamach takiego dodatku weekendowego do Rzeczpospolitej, który nosi tytuł Plus Minus, a także na łamach Gazety Wyborczej, w szczególności dużego formatu. To tam na przykład rozegrała się taka dyskusja między Szczepanem Twardochem, autorem felietonu, w którym pokazywał przekornie siebie jako potomka niewolników, zrównując chłopów pańszczyźnianych z niewolnikami, i Maciejem Radziwiłłem, który mu odpowiedział z punktu widzenia arystokracji, która niekoniecznie poczuwa się do odpowiedzialności za te wszystkie winy, które przypisują jej felietoniści pokroju Twardocha, ale także inni polemiści i dyskutanci. To podaję tylko jeden z przykładów takiego starcia publicystycznego, ale to była rzeczywiście dyskusja o dużej temperaturze i bardzo ciekawa. I profesor Jan Lewandowski w tym szkicu opublikowanym na łamach Akcentu spróbował to wszystko podsumować i pokazał słabości tego rozumowania, które jest prowadzone czasem bez odpowiedniego umocowania w faktach, w literaturze historycznej, czasem pod wpływem różnych mód takich poprawnościowych, które docierają do nas z Zachodu, podczas gdy w Polsce jest całkiem przyzwoite piśmiennictwo na ten temat i często wystarczyłoby mocniej trochę się w nie zagłębić. Ale oczywiście Jan Lewandowski robi to z właściwą sobie swadą i błyskotliwością, więc ten tekst na pewno jest też wdzięczną lekturą dla osób, które niekoniecznie chcą siedzieć w literaturze historycznej. Na uwagę w tym tomie Akcentu zasługuje także jego warstwa prozatorska. Publikujemy fragment nowej powieści Birutę Jonuszkajtę, doskonałej autorki znanej państwu również z łamów Akcentu, i jako prozaiczka, i jako poetka. Birutę Jonuszkajtę przygotowuje do wydania, a właściwie jej tłumacze przygotowują nową powieść zatytułowaną Maestro. Powieść, która jest kontynuacją pod wieloma względami wydanej wcześniej Maranty, którą omawialiśmy w Akcencie i którą przed dwoma ponad laty prezentowała Biruta Jonuszkajtę na spotkaniu w Lublinie. Te powieści wydaje Ośrodek Pogranicze w Sejnach. No to jest powieść niesłychanie taka bogata psychologicznie, szczególnie jeśli chodzi o ukazanie relacji męsko-damskich, więc to i pod względem obyczajowym, ale przede wszystkim pod względem konstrukcji psychologicznej bohaterów, które są bardzo głębokie, bardzo z wrażliwością wykonane, zaprezentowane, i to jest duża satysfakcja lekturowa dla czytelników, bardzo to wciąga ta proza Biruty Jonuszkajtę. Ale jest też rzecz, która może dobrze rokować na przyszłość. To jest fragment nowo powstającej powieści Jarosława Sawica. Sawica, którego znacie państwo z tekstów na temat muzyki, któremu zdarzyło się w przeszłości publikować także wiersze, może w odległej przeszłości, ale jednak był także poetą. Jarosław Sawic teraz próbuje swoich sił jako powieściopisarz i ten fragment, który my drukujemy, rokuje całkiem dobrze. Warto zajrzeć do tej prozy Jarosława Sawica i poczekać na wydanie całej jego powieści. No i naturalnie warstwa plastyczna. Prezentujemy pracę Andrzeja Dudzińskiego, które omawia znakomicie profesor Lechosław Lameński, nasz, można powiedzieć w cudzysłowie, etatowy krytyk plastyczny i historyk sztuki. W dziale na wernisażu znajdziemy tekst Elizy Leszczyńskiej-Pieniak Generatory lęku o twórczości rzeźbiarskiej Wojciecha Mendzelewskiego. To jest rzeźbiarz, którego znacie państwo z Lublina. Bardzo ciekawa twórczość rzeźbiarska, która opiera się na takim krytycznym myśleniu na temat wojny, taka w najlepszym sensie tego słowa pacyfistyczna. Mówię w najlepszym sensie, bo mam na myśli niebanalność tych jego antywojennych przedstawień. To też jakoś bardzo jest na czasie i też myślę, że zainteresowanie akurat tym tematem było jakoś lekko profetyczne. Zderzenie z tymi pracami nabiera niesłychanej aktualizacji. Zapraszam serdecznie na spotkanie, na którym będziemy rozmawiać o tym tomie akcentu. Mam nadzieję, że również z udziałem autorów, ale bardzo liczymy na udział publiczności. Wnętrze jest bezpieczne. Przypominam, że to jest studio muzyczne Polskiego Radia, więc odległości covidowe zostaną zachowane, bo tam jest sporo przestrzeni. Spotkanie odbędzie się 15 marca we wtorek o godzinie 18, a do rozmowy na temat akcentu i nie tylko wprowadzą pani Karolina Rozbud, dyrektorka Teatru Starego w Lublinie, i pan Bernard Nowak, pisarz i wydawca, znany lubelskim czytelnikom.
Dziękuję bardzo. Redaktor Bogusław Wróblewski poprowadzi to wtorkowe spotkanie. Czekamy na państwa przy Obrońców Pokoju 2 lub na stronie Radia Lublin, gdzie spotkanie będzie transmitowane.